Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
W niedzielę przypada Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Uroczystości odbędą się w zabawie w sanktuarium błogosławionej Karoliny. Za każdym wypadkiem stoi ludzka tragedia. Co jeszcze można zrobić, aby było mniej wypadków? O co możemy zaapelować?
Warto uczestniczyć w tym wydarzeniu, ponieważ są zaproszeni różni goście, specjaliści. Chodzi o to, żeby tych wypadków było po prostu mniej. Póki co nie mamy jeszcze w Polsce trasy, gdzie będą się poruszać samochody autonomiczne, czyli bez udziału zaangażowania kierowcy, tylko sterowane, wiadomo, systemami numerycznymi, ale one też mogą niestety spowodować wypadki. Póki co prowadzenie samochodu jest zazwyczaj przyjemnością, to trzeba jasno powiedzieć, że ktoś pracuje zawodowo i już ma tego dosyć, już ma powyżej uszu tego przemieszczania się, ale myślę, że to, co dla nas chrześcijan jest zawsze najważniejsze, troska o siebie i troska o drugiego człowieka, czyli przykazanie miłości siebie, miłości drugiego człowieka, poszerzone przykazanie nie zabijaj, piąte przykazanie Boże. Większa uważność, czyli nie tylko jestem skoncentrowany na sobie, ale także na tych, którzy się przemieszczają, którzy są przechodniami. Większa życzliwość, czyli no właśnie umiejętność, przez to, że jestem uważny, przewiduję zachowania innych ludzi, żeby dać im też możliwość przemieszczania się, żeby nie doprowadzać do sytuacji emocji, napięcia, złości, przekleństw. Przede wszystkim zachowywanie przepisów, ponieważ chrześcijanie są ludźmi, którzy stosują się do przepisów. Przepisów związanych z przykazaniami, z Ewangelią, ale też tych, które regulują stosunki międzyludzkie, a kodeks drogowy jest jednym z elementów relacji międzyludzkich. W związku z tym to jest bardzo ważne. Z tym wiąże się oczywiście ograniczanie prędkości, świeżość, brak zmęczenia, gdy się poruszamy, żeby nie doprowadzać do sytuacji właśnie, kiedy możemy być dla siebie czy dla innych zagrożeniem. Ważne jest, żeby rzeczywiście to nasze przemieszczanie się na drogach było mocno osadzone w zasadach, którymi się kierujemy jako chrześcijanie.
W niedzielę także przypada 9 Światowy Dzień Ubogich pod hasłem Ty jesteś moją nadzieją. To cytat z Księgi Psalmów. Na co zwraca uwagę papież w swoim orędziu na ten dzień?
Orędzie jest piękne. Myślę, że warto je przeczytać, bo ono odnosi się nie tylko do tych, którzy popadają w ubóstwo, zwłaszcza materialne, ale do tych, którzy wspierają ludzi w potrzebie, do nas wszystkich. Przede wszystkim Ojciec Święty Leon XIV zwraca uwagę już we wstępie tego orędzia, że ludzie ubodzy, zwłaszcza materialnie, są ludźmi największej nadziei, ponieważ nic ich nie zabezpiecza, ani warunki materialne, ani służby społeczne. Są pozostawieni często sobie, a więc tym bardziej muszą liczyć na Boga. Więc jest w nich ta nadzieja, że ich los się poprawi, że Bóg ich będzie wspierał. Ci, którzy są zabezpieczeni od strony takiej materialnej, zazwyczaj nie są ludźmi nadziei, bo całą swoją nadzieję już ulokowali w dobrach materialnych, a więc nie wybiegają już w przyszłość ku Bogu i ku człowiekowi. W drugiej części papież zwraca uwagę na to, że to ubóstwo dzisiaj w świecie współczesnym jest systemowe, czyli po prostu system, korporacje, niewolnictwo współczesne tworzy rzeczywistość ubóstwa materialnego, w konsekwencji także duchowego. A więc żeby rozwiązać problem ubóstwa, trzeba wejść mocno w systemy społeczne, w systemy ekonomiczne, aby one były bardziej ludzkie, bardziej ewangeliczne, w ten sposób chroniąc serce każdego człowieka. I wreszcie trzecia część jest poświęcona już tutaj wspólnotom chrześcijańskim, które podejmują olbrzymi wysiłek na rzecz ubogich. To jest dostrzegalne na całym świecie. Papież jeszcze bardziej mobilizuje nas i zachęca, abyśmy tworzyli struktury, które będą wspierać osoby ubogie, aby z tego ubóstwa i duchowego, i materialnego mogły wychodzić.
W Niskowej odbyło się niedawno Krajowe Forum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w parafiach. Jakie są doświadczenia właśnie z polskich parafii, także z parafii naszej diecezji na temat wieczystej adoracji?
W czasie tego już 13. Krajowego Forum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w parafiach były prezentowane parafie z całej Polski, przedstawiciele, którzy przybyli na to wydarzenie, i zauważyliśmy, że ostatnie lata obfitują w powstawanie nowych miejsc, parafii, które podejmują się wieczystej adoracji, a więc przez całą dobę, 24 godziny na dobę. Zauważamy w diecezji nie tylko potrzebę adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie chodzi o takie mocne zobowiązanie jak całodobowa adoracja, bo to wymaga rzeczywiście zaangażowania dziesiątków, setek osób, ale dostrzegamy, że potrzeba adoracji jest w parafiach nawet bardzo małych, gdzie przed mszą świętą pół godziny, godzinę jest adorowany Pan Jezus kilka dni, jeden dzień w tygodniu. Zauważamy, że młodzież też angażuje się, mówiłem na ten temat w związku ze spotkaniem młodych na hali Jaskółka, gdzie właśnie w ciszy parę tysięcy młodych ludzi adorowało Najświętszy Sakrament. Chcąc odnowić ludzkość, otoczenie, trzeba odnowić siebie. I z pewnością adoracja Najświętszego Sakramentu to chłonięcie miłości Chrystusa i wypełnianie się Nim jest najlepszą później metodą do przemiany świata, który jest bardziej chrystusowy, czyli bardziej ludzki, bardziej Boży.
W audycji W Trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. To co synod mówi o obowiązku głoszenia homilii?
Tak, jest to poważny obowiązek. Synod zwraca uwagę, że we wszystkich mszach świętych, w niedzielę święta nakazane, odprawianych właśnie z udziałem wiernych, homilia jest obowiązkowa i nie wolno jej opuszczać bez żadnej przyczyny. I myślę, że ten zapis jest oczywiście realizowany w naszej diecezji. Chcemy oczywiście go wzmacniać przez coraz lepsze przepowiadanie wierne Bogu i drugiemu człowiekowi. Synod zwraca też uwagę na listy pasterskie. One się pojawiają w niedzielę, słyszymy je odczytywane przez osoby uprawnione, na to zwraca też uwagę synod, czyli osoby wyświęcone, które odczytują listy pasterskie. One stanowią część integralną liturgii słowa i są one formą posługi słowa biskupów wobec wiernych. Też ważne, żeby nie skracać listów pasterskich, bo czasem niektórzy księża uważają, iż mają tutaj pewne przywileje i chcą być może interweniować w treść, w strukturę listów pasterskich. Synod zwraca też uwagę na to, aby zwłaszcza w święto świętego Szczepana oraz w poniedziałek w Oktawie Wielkanocy w kościołach diecezji głosić jednak homilię. No, był ten zwyczaj odczytywania listów rektorów uczelni katolickich, ale drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, drugi dzień świąt, poniedziałek w Oktawie Wielkanocy. To jest jednak czas, kiedy przyjeżdża bardzo dużo wiernych z całej Polski, ze świata do swojej parafii. I to jest taki dobry moment, żeby jednak ksiądz proboszcz zwrócił się od serca do nich, powiedzmy, takim żywym słowem. I dlatego na to też zwracamy uwagę. Ale równocześnie chcemy, żeby listy rektorów uczelni katolickich udostępnić wiernych w wersji papierowej, elektronicznej, zachęcić do lektury. Też bardzo mocno tutaj synod podkreśla, że w kościołach, w których w sobotę wieczorem celebrowana jest msza święta, należy obowiązkowo używać formularza niedzielnego i głosić podczas mszy świętej homilię. Tutaj sobota wieczorem w wielu parafiach jest już msza święta z formularzem niedzielnym, świątecznym.
A co z liturgią pogrzebową, a także celebracją sakramentu małżeństwa?
W sytuacji, w której się znajdujemy, gdzie znaczna już część społeczeństwa, zwłaszcza przybywająca na uroczystości pogrzebowe z innych regionów Polski, niekoniecznie prowadzi pogłębione życie duchowe, nie zawsze uważa się za osoby wierzące, czy pozostaje w obojętności religijnej. Dla tej szczególnie grupy osób ważne są dobrze przygotowane homilie pogrzebowe, które mogą bardzo dobrze trafić do tych osób, mogą być pewną formą preewangelizacji, drogą nawrócenia. Zresztą też zwraca się uwagę, żeby homilia pogrzebowa uwzględniała okoliczności życia, śmierci zmarłego, ale żeby nie wejść w taki obszar mowy pochwalnej, tak zwanych panegiryków na cześć zmarłego, bo przede wszystkim chcemy w czasie uroczystości pogrzebowych wyeksponować osobę Jezusa Chrystusa i tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania w perspektywie nadziei dla nas wszystkich, zwłaszcza jeżeli chodzi o osobę zmarłą, chodzi o życie wieczne. Też bardzo mocno w tym samym duchu zwracamy uwagę na homilię ślubną, bo ona też gromadzi osoby często obojętne religijnie i bywa, że i nie katolików, nie chrześcijan, no bo zapraszamy tutaj swoich gości, którzy są z różnych regionów i kulturowych, religijnych itd., itd. I też bardzo ważne jest, żeby tutaj ukazać w homilii piękno życia małżeńskiego, zakorzenionego w Chrystusie, w Ewangelii, też w paschalnej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Też w tym samym duchu synod podkreśla konieczność przepowiadania w ramach homilii chrzcielnej do tych wszystkich, którzy gromadzą się w kościele na tej uroczystości i bardzo mocno zwraca się uwagę na to, żeby nie pomijać homilii i żeby jednak obrzędy Chrztu Świętego były związane z Eucharystią, najlepiej niedzielną, bo wtedy to dziecko jest przyjmowane też przez całą wspólnotę parafialną i niejako staje się częścią tej wspólnoty. Też synod podkreśla, że homilię powinno się głosić również w święta nieobowiązkowe, w pierwsze piątki miesiąca, w dni powszednie, zwłaszcza w okresie Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Wielkanoc.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas.